Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, mi wtedy uciekali, ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwent, to jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Adriana Andrzejewska, Kuras, witam państwa. Dziś przeniesiemy się do jednej z dzielnic Torunia. Podgórza, który leży na lewobrzeżu i przez to jest mniej znany mieszkańcom miasta i regionu. A szkoda, bo kryje w sobie wiele ciekawych miejsc. Niegdyś był osobnym miasteczkiem, które wcale nie chciało łączyć się z Toruniem. Ostatecznie nastąpiło to jednak 1 kwietnia 1938 roku po wcześniejszych protestach. Dwa dni po rocznicy tych wydarzeń zapraszam państwa na spacer po toruńskim Podgórzu.
Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień w odgłoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny weekend, 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski.
Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Podgórz sprzed lat.
Podgórz kiedyś był osobnym miastem. Już pierwsze wzmianki o Podgórzu to jest XVI wiek, a 1611 rok to jest nadanie prawa miejskiego przez Zygmunta III Wazę Podgórzowi. No i Podgórz tak się rozwijał. Raz stracił te prawa miejskie, później odzyskał, a żeby to 1 kwietnia 1938 roku już stracić te prawa miejskie na zawsze i został częścią Torunia. Podgórz nie chciał. Nawet w 1935 roku był wielki wiec przeciwko temu, ażeby Podgórz dołączył do Torunia. Podgórz nie chciał dołączyć do Torunia, ale Toruń usilnie tego pragnął, ażeby zwiększyć liczbę mieszkańców w mieście, żeby się poszerzać. No i tak przyszedł dekret, który miał zostać sfinalizowany 1 kwietnia 1938 roku. No i wtedy to Podgórz został już na stałe częścią Torunia i tak jest do dzisiaj.
Tutaj znajdujemy się w jednym z centralnych punktów Podgórza, czyli przy kościele.
Kościół jest bardzo ciekawy, to jest kościół świętego Piotra i Pawła. Zaczynał powstawać w 1644 roku, ale jego budowa się bardzo mocno przeciągała, no ponieważ nastał potop szwedzki. W naszym kościele przebywał król Jan Kazimierz, który prowadził walki o wyzwolenie Torunia z rąk szwedzkich. No i się mu to udało, kiedy to 1 stycznia 1659 roku triumfalnie wjechał do Torunia. Na znak tego, że był tutaj w naszym kościele i że udało się tą wojnę wygrać i Toruń odbić, ufundował ołtarz główny, a jego małżonka, która także tutaj przebywała, ufundowała ołtarze boczne. Co ciekawa historia jest z jego małżonką, ponieważ armia polska nie bardzo wiedziała, jak ten Toruń zdobyć, to sama małżonka króla wysłała pewnego bardzo zaufanego człowieka do Warszawy po książkę o sztuce wojny. Przeczytała, pokazała, jak ustawić artylerię. No i udało się, Toruń zdobyto. Także kościół też ma bardzo ciekawą historię, bo tutaj od początku byli franciszkanie aż do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy nastała kasacja zakonu. Później był kościołem parafialnym, a od 1987 roku franciszkanie powrócili tutaj i tak są do dzisiaj. Kościół jest bardzo przepiękny, jest to barokowy kościół, można powiedzieć perła baroku.
Tu zauważyłam, że na kościele jest chyba nawet tabliczka, prawda, o tym wydarzeniu z królem Polski.
Są tabliczki właśnie, gdzie upamiętniające przybycie króla Jana Kazimierza wraz z jego małżonką Marią Ludwiką oraz tablica z pamiątką przybycia tutaj do naszego kościoła kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak więc prymas tysiąclecia też właśnie u nas w kościele przebywał. Nawet są takie stare fotografie, kiedy tutaj prowadzi mszę i jest spacer z nim. Tak więc tymi drogami, którymi my idziemy, także i nasz prymas tysiąclecia chodził.
No to wejdźmy do tego kościoła, spróbujmy przynajmniej. Faktycznie piękny. I to jest ten ołtarz ufundowany
przez właśnie króla Jana Kazimierza, natomiast królowa ufundowała ołtarze boczne. I mamy ołtarz właśnie zaślubin Najświętszej Marii Panny, ołtarz świętego Franciszka, świętego Antoniego i serca Jezusa Chrystusa. Mamy też Matkę Boską Podgórską. Tutaj mamy ten ołtarz. Ta kaplica oczywiście dobudowana została troszeczkę później. Mamy tu kult maryjny sięgający już dawien dawna. No i cały kościół jest przepięknie zrobiony z sznycerskim, mistrzowskim sznycerstwem. Że jest to kościół franciszkanów, nigdy nie mógł być bardzo bogato zdobiony, dlatego nie ma tutaj takich złotych elementów, ponieważ wszystko musi być tak skromnie wykonane. No ale sam ołtarz główny jest przepiękny, gdzie mamy po jednej stronie mamy figurę świętego Piotra, świętego Pawła, a już przy samym ołtarzu Matkę Boską oraz świętego Jakuba. Natomiast tutaj mamy figurę ojca Pio, a poniżej właśnie relikwie tego świętego, z czego jesteśmy bardzo dumni, że w naszym kościele takie rzeczy posiadamy. Kościół jest przepiękny i może tutaj przemawia mój lokalny patriotyzm, ale naprawdę jeden z ładniejszych kościołów, które widziałem. Bardzo mało ludzi zna ten kościół, no bo któż przyjeżdża na Podgórz, tak? Wszystkim ludziom z prawej części Wisły, jak nas nazywają druga strona, no to kojarzy się Podgórz tylko z korkami. No jest tam jakiś kościół, tak, ale rzadko kto był. A wiele osób, które już tutaj przybędą, to zobaczą, to są zachwyceni.
Tutaj też widzę piękne organy.
Tak, są piękne organy, piękne. Także mamy witraże, przepiękny witraż świętego Franciszka. Naprawdę kościół jest przecudownie zdobiony. No, wystarczy spojrzeć nawet nad sobą, jakie są przepiękne malowidła, przepiękny kościół, który tutaj mamy. Podczas II wojny światowej panie, które były w kościele, zamykały dzieci w trumnach, kiedy przychodzili Niemcy. A żeby nic im się nie stało, żeby nie wywozili ich na jakieś tam roboty. I kiedyś rozmawiałem we wspominkach takiego pana, który to opowiadał, że dla nich to była wielka zabawa, zamknąć się w trumnie. No, proszę sobie wyobrazić, że zamykano tych dzieci w trumnie, kiedy przychodziło gestapo. Te dzieci w tej trumnie czasami nawet i godzinę musiały leżeć. No, kiedy Niemcy już wychodzili, no to otwierano trumny i dzieciaki wracały. Tak więc w kościele takie też rzeczy się działy podczas II wojny światowej.
Też w ogóle ładne otoczenie tego kościoła, bo i taki park, alejki, więc
tak,
też to...
Tak, kościół ma park i te wszystkie budynki, które tutaj obok mijamy, też są bardzo ciekawe, bo tu naprzeciwko jest willa Jausza. Jausz to był taki rzeźnik toruński, który... Jego produkty trafiały do Hiszpanii, Czechosłowacji, a nawet do Stanów Zjednoczonych. A że był tak bogaty i miał dzieci, to wybudował tuż obok swojej willi wielką kamienicę, którą tutaj widzimy. W tej kamienicy po wojnie mieścił się komisariat milicji obywatelskiej i z tamtych czasów został do dzisiaj tylko ten maszt, który tutaj możemy zobaczyć.
O, to jest piękna pocztówka, prześliczna, strasznie mi się podoba, willa Jausz. No, gdzie widać właśnie ten piękny dom, no i mnóstwo takich małych chłopców, którzy stoją na płocie, bawią się. Bardzo ładne takie żywe zdjęcie, bardzo mi się to podoba, to zdjęcie. Tu właśnie mam między innymi klepsydrę mojego dziadka. Bernard Jauksz, wieloletni członek dozoru kościelnego, wielki dobroczyńca dla kościoła parafialnego oraz hojny ofiarodawca dla ubogich. Zasnął w Bogu, zaopatrzony sakramentami świętymi w piątek dnia 15 listopada roku bieżącego rano o godzinie 3:30. Dom zmarłego w tak młodym wieku, 47 lat, należał do najbardziej religijnych w parafii podgórskiej. Po przedwczesnej śmierci zacnej i ogólnie cenionej żony swojej, świętej pamięci Leokadii, córki sędziwego obywatela honorowego miasta Podgórza, pana Maksymiliana Nogi, starał się być dla swoich małoletnich dziatek i ojcem i matką zarazem, dawając im najlepsze wychowanie. Dla pracowników, to są piękne zdania teraz, dla pracowników swoich był panem dobrym i sprawiedliwym. Wymagał pracy, ale też płacił rzetelnie, punktualnie i dobrze. Dziś razem z nieszczęśliwymi sierotami opłakują oni teraz jego zgon. Parafia poniosła wielką stratę. Niech Pan Bóg wynagrodzi świętej pamięci Bernardowi za wszystko dobre, a światłość wiekuista mu świeci.
Mój dziadek Bernard urodził się w roku 1888 w Toruniu w Podgórzu. Gdzie najstarszy Stanisław urodził się, tego nie wiem, ale było ich 8, 4 chłopaków i 4 dziewczyny. 3 synowie pracowali wspólnie z ojcem w branży mięsnej. Najmłodszy Jan zginął podczas I wojny światowej.
Mój pradziadek Adam miał kuźnię u zbiegu ulic Kalera i Poznańskiej. Wujek Stasiu i mój dziadek zaczęli rozkręcać swój własny interes.
Mózgiem tej firmy był najstarszy syn, Stanisław Jałcz. Rozkręcił handel bydłem, bo od tego zaczynał Adam, a Stanisław poszedł w kierunku produkcji bekonów i konserw. Założył całkiem sporą firmę przetwórstwa mięsnego. Tak krótko przed wojną, po śmierci mojego dziadka, współwłaścicielem firmy został syn Stanisława, Norbert.
Różne słuchy chodziły, takie słuchy, że Norbert miał samolot. On zaprzeczał temu, że miał ten samolot. Podobno jeździł po Toruniu pięknym, zielonym samochodem. Nie pamiętam marki. Miał taką z przodu przyczepioną zieloną żabę i właśnie na ten samochód mówili żaba. Taki był sympatyczny, wesoły człowiek. Ja go przynajmniej tak wspominam.
Natomiast Bernard z rodziną mieszkał cały czas na Podgórzu, tej willi naprzeciwko kościoła, która należała do Adama Jałksza. I tutaj miał kilka kamienic na Podgórzu.
Tu mam zresztą kilka bardzo ładnych zdjęć tej willi. No i tu właśnie jest dziadek, dzieci, I tu jest pani Kopczyńska, która się dziećmi opiekowała i prawdopodobnie jeszcze, nie wiem, czy to kucharka, czy jakaś taka gosposia, która też tam pracowała w domu dziadka. Moja mama była najmłodszą z czworga rodzeństwa, miała na imię Ksenia i miała roczek, jak zmarła jej mama, natomiast 11 lat, jak zmarł tata. I mama zawsze powtarzała, to pamiętam do dzisiaj, że w domu niczego nie brakowało, bo tam była i gosposia, i miały opiekunkę, i był kierowca, który w razie potrzeby woził, była kucharka, ale no nie było tej matki. I wcześniej została też właściwie przez ojca też osierocona, 11-letnie dziecko, to bardzo mała. Miała starszą siostrę, no dwie starsze siostry. O swoim ojcu mówiła zawsze bardzo ciepło. On bardzo był takim chyba bardzo czułym ojcem. Lubiła chodzić z dziadkiem na zakupy do pedetu. Tam był pedet, gdzie teraz, i było takie stoisko z czekoladkami. To zawsze pierwsze co szli do tego stoiska z czekoladkami i dziadek kupował im ich ulubione czekoladki i cukierki. Takie, jak to, jako to dziecko wspominała te rzeczy, które zapadły jej najbardziej w pamięć i które były takie dla niej najbardziej ciepłe.
Ta willa, o której pan mówił, willa Jałkszów, sama w sobie bardzo piękna.
No niestety popada w ruinę, ale sama willa Jałkszów była kiedyś przecudowna. Była przepiękna weranda, miał też swoją stajnię. No i przed swoim domem miał dystrybutor paliwa, ale tylko dla własnego użytku. To już w latach 30. Tak więc to też był taki ewenement, jak tutaj podgórzanie przechodzili. No, dystrybutor paliwa dla właściciela. No a tutaj ta kamienica obok, no to wybudował swoim dzieciom, przepiękna duża kamienica. Natomiast tutaj w przepięknym domu obok Jałsza na parterze w latach 30. działał fryzjer niejaki Konrad Kant. Proszę sobie wyobrazić, że ten pan czesał elegantki z Torunia i z okolic. Do niego zapisywały się kobiety, trzeba było czekać naprawdę długą kolejkę, liczyło się z jego zdaniem. I ten pan wynalazł urządzenie do trwałej ondulacji włosów. Tak więc urządzenie do ondulacji włosów wynalazł pan, który miał swój zakład fryzjerski na Podgórzu. To jest niesamowita rzecz.
A ta kamienica tutaj?
W tej kamienicy działał kiedyś stolarz, niejaki pan Ross, miał swój zakład stolarski. Natomiast tutaj ta kamienica, Poznańska 123, kiedyś był zakład pana, który robił koła. I są takie stare zdjęcia, gdzie stoi pod swoją firmą właśnie w tym miejscu. I teraz możemy sobie zobaczyć, porównać do dzisiaj. To jest właśnie ten budynek.
Jaki niziutki w ogóle.
Tak, tak, tak. Tutaj w tej ostatniej kamienicy mamy taki fajny element zachowany, jeszcze po niemiecku napis. Kiedy ubezpieczało się swój dom, to na dowód tego, że mieszkanie, dom jest ubezpieczony, dostawało się taką tabliczkę, która była tutaj wstawiona i ta tabliczka zachowała się do dnia dzisiejszego, świadcząca o tym, że ten dom został ubezpieczony.
Versicher Gladbach, tak?
Myślę, że ubezpieczenie już wygasło tamtego ubezpieczyciela, ale tabliczka zachowała się do dzisiaj.
A na tamtym budynku dlaczego jest ryba?
To była kamienica pod rybą. W 2000 roku chyba już ją wyremontowano. I ku pamięci właśnie, że tutaj była właśnie taka gospoda pod rybą, stawiono taką rybę, nie taką jak oryginalnie była, ale żeby świadczyła o tym, że to właśnie tutaj się mieściło. Stąd właśnie ta ryba na tej kamienicy. Podejdziemy sobie tutaj tędy, do tej chłodni Jałsza. Mm-hmm. Pan Jałsz miał właśnie w tym okrągłym budynku, w tej rotundzie, miał swoją chłodnię. I właśnie wielu ludzi zawsze zastanawia się, mówi, pewno tu było więzienie. Absolutnie nie, tu żadnego więzienia nie było. Tu była właśnie chłodnia pana Jałsza i proszę zauważyć, że tak jak szliśmy od jego rezydencji, jego willi, to chłodni też nie miał zbytnio daleko, a że był to bogata osoba, to dojeżdżała swoim samochodem. Tak, tutaj mamy dom Mus, kiedyś był to dom polski. W latach 80. XIX wieku wybudowano tutaj salę taneczną, także ludzie z Podgórza i nie tylko zresztą mogli tu przyjść i się bawić. Budynek ucierpiał wskutek wybuchu właśnie wagonów na kluczykach, gdzie ucierpiał browar, pobliskie także i budynki. No, budynek ten rozebrano po tym wybuchu i w latach 50. wybudowano taki dom kultury, dom mózg, który działa do dzisiaj. Mamy tutaj bibliotekę, mamy tutaj także różnego rodzaju zajęcia. Też mam fajne wspomnienia z tym domem mózg, ponieważ kiedy byłem mały, chodziłem tutaj na modelarnię. Ciekawe zajęcie, tylko nie dla mnie, bo to trzeba jednak siedzieć i powoli, powoli wszystko robić, a ja to muszę chodzić i mówić.
To pan tutaj od dzieciństwa, tak? Z Podgórzem związany.
Tak, ja mieszkam praktycznie prawie od urodzenia. Pierwsze 3 lata to tylko spędziłem na dawnego zjednoczenia na Legionów, a tak to całe życie z Podgórzem związanym. No i tu obok tego domu mus mieliśmy kiedyś browar. I browar został założony dokładnie w 1861 roku przez George'a Thomasa. Pan Thomas po swoim browarze prowadził wycieczki, tak więc można powiedzieć taki mój poprzednik, prowadził wycieczki z tym, że jego wycieczki kończyły zawsze się degustacją piwa. Natomiast po 1920 roku, kiedy to Toruń wszedł w granice Rzeczypospolitej, no także i Podgórz, no i tutaj polonizowano te tereny i specjalnie ze Stanów Zjednoczonych przyjechał pan Józef Chronowski, który przejął ten browar.
Jest to dość tajemnicza postać. Nie wiemy o nim zbyt wiele, oprócz tego, że był browarnikiem w USA, a po powrocie w trakcie wojny w 1939 roku objął stanowisko dyrektora banku. I tu w zasadzie trop się urywa. Wiemy natomiast, że kiedy opiekował się browarem podgórskim, chciał stworzyć zakład nowoczesny, innowacyjny, przemycając tutaj, czy też implementując tutaj rozwiązania, które były z powodzeniem stosowane w USA pod kątem zarządzania i pod kątem produkcji. W związku z czym już na samym początku, kiedy obejmuje browar w 1922 roku, dowiadujemy się o gruntownym remoncie piwnicy, gdzie powstają nowoczesne chłodnie, są budowane nowoczesne garaże, rampy, no i także, o czym nam już nie wiadomo zbyt wiele, powstaje nowy proces produkcyjny. W związku z czym w krótkim okresie czasu, jak na owe lata, czyli krótko po uzyskaniu niepodległości, browar podgórski zostaje rozwinięty do standardów wręcz europejskich, kto wie, czy nie światowych. No i mówię browar podgórski, ale trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że browar podgórski w momencie, kiedy został przejęty przez pana Chronowskiego, zmienia nazwę na browar pomorski. Z jednej strony doświadczenie, wiedza i podejście do pracowników powodują, że pan Chronowski zyskuje sobie posłuch, szacunek i duże zrozumienie wśród pracowników, w związku z czym zaraża ich swoją wiedzą, pasją. Z drugiej strony sposób opiekowania się i docenienia pracowników, pamiętajmy, że są to lata krótko po uzyskaniu niepodległości, więc kryzys, bieda i ubóstwo, a tu się okazuje, że browar potrafi dofinansować wycieczki, zorganizować na dzisiejsze mówiąc eventy dla pracowników, zadbać o nich troszeczkę, więc oni też czują się zaopiekowani i całe swoje serce wkładają w tę pracę. Pan Chronowski słynął z tego, że był bardzo pracowitym człowiekiem. Każdą wolną chwilę spędzał na tym, aby myśleć i rozwijać swój zakład, który przejął. Serce do pracy dało się także odczuć w smaku piwa. A produkowane były m.in. śmietanka pomorska, koźlak, piwo podgórskie, no i karmel. Tutaj przy piwie karmel na chwilę się zatrzymam, dlatego że było to piwo również oferowane chorym i rekonwalescentom. Oprócz napoi alkoholowych słyszymy także o słodkich przysmakach typu lemoniady i oranżady, hawajka, podgórzanka, kwas owocowy, malinowa, lemoniada sportowa. No i uwaga, hit, który mnie również zaskoczył jako przewodnika, lemoniada o wdzięcznej nazwie Cola Cola. Gdy państwo patrzycie na metkę tego napoju, do złudzenia przypomina sławny napój już wzrastający w USA. I pamiętajmy, że czas, kiedy pan Chronowski jest w Polsce, a wcześniej był w USA, to również moment, w którym owy napój wchodzi w złoty wiek. Napój produkowany oczywiście w Atlancie, więc był świadkiem sukcesu markowego owego napoju i chciał go z powodzeniem przynieść pewnie tutaj na nasz grunt. Niestety nie mam danych statystycznych, jak wyglądała sprzedaż owego napoju, no ale sam fakt zaskoczył mnie bardzo. Piwa były dostępne w całej Polsce. Ich smak obiegł z powodzeniem Pomorze Wielkopolskie, a także Kongresówkę. No i nadchodzi 1939 rok, czyli wojna, przejęcie browaru przez Niemców. Tutaj o produkcji nie wiadomo zbyt wiele. Kto wie, czy część z nich nie została przestawiona na tory wojenne, ale tutaj szczegółów niestety nie znam. 21 stycznia Niemcy uruchomili plan Roland, który polegał na ewakuacji miasta. I 24 stycznia przychodzi w pamięci Podgórzan i Torunian jako dzień, który usłyszeli ogromny huk, potężny huk, z którym nie spotkali się dotychczas. no miasto było zszokowane. Zarówno czytając relacje osób z lewej strony Wisły, jak i z prawej strony, czegoś takiego jeszcze w mieście nie słyszałem, tym bardziej, że front jeszcze był daleko, a tu eksplozja, której nie spodziewano się i która totalnie zaskoczyła mieszkańców. No, wiemy dzisiaj po tych wszystkich zdarzeniach, że doszło do eksplozji wagonu bądź wagonów wyładowanego po brzegi amunicją. I po cóż wybuch dwóch wagonów gdzieś na stacji kolejowej, w dodatku blisko browaru podgórskiego, browaru pomorskiego? Okazuje się, że były to wagony przygotowane do wysadzenia lokomotywowi na Kluczykach, czyli strategiczne miejsce dla Niemców, które miało przestać funkcjonować. Te wagony zostały przygotowane do wtoczenia tam i eksplozji, i detonacji. I teraz mamy dwie rozbieżne relacje. Mówi się o tym, że kolejarze toruńscy celowo oznaczyli wagony wypełnione trotylem jako puste, przetoczyli je na boczne tory, aby Niemcom nie udało się ich zdetonować w Kluczykach, w co troszeczkę powątpiewam, ponieważ taki transport na pewno był bardzo pilnie strzeżony przez Niemców. Z drugiej strony Niemcy po prostu je tam przestawili na moment odczekania, żeby we właściwym momencie je zdetonować. Co się stało, że eksplodowały? No wszystko wskazuje na to, przynajmniej większość faktów, że mamy do czynienia z wypadkiem, czyli błądzące kule rosyjskie, prawdopodobnie z samolotów bądź innego strzału, uderzyły w wagony. W tej ogromnej eksplozji zostało zniszczonych lub uszkodzonych ponad 240 budynków. Zginęło 31 osób. W większości niewinni cywile mieszkańcy Podgórza.
Na Podgórzu, na Nowym Cmentarzu, na Górce jest grób, gdzie leżała moja babcia razem ze swoimi dwoma synami, którzy w czasie tego wybuchu zginęli. Zresztą z odpowiednią informacją, że zginęli śmiercią tragiczną, logiczne jest, że dziecko się zaczęło zawsze dopytywać, co się wtedy stało. Więc od takich odpowiedzi udzielanych dziecku po nawet i ostatnio nagraną relację mojej mamy, to są takie zebrane wspomnienia luźne, krążące co jakiś czas, no najczęściej przy okazji 1 listopada.
Pana babcia wtedy po prostu przebywała w domu, tak, z dziećmi?
Tak, przebywała wówczas w domu z trójką swoich dzieci i ze swoim mężem i ponoć właśnie szła akurat coś ugotować na górze, jednego wzięła ze sobą. I ta dwójka, która poszła na górę, zginęła. Zginął jeszcze jeden, który został na dole. Z tego, co ja pamiętam ze wcześniejszych relacji, mój tata przeżył dlatego, że był pod ścianą i po prostu środek piwnicy się zawalił, a że mój tata był pod ścianą, no to się zrobiło takie miejsce, z którą dał radę się wydostać. Jeden z braci mojego taty, który był w piwnicy, również zginął. Mój tata się zdołał sam wykopać jakimś okienkiem, jeszcze swojego ojca wyciągnąć. Wtedy miał 14 lat. Wydobył się i ponoć zdjął swoją matkę z wzmocnień sufitu i ona mu zmarła na rękach. Także to, że 14-letniemu chłopakowi coś takiego się przydarza, to naprawdę ciężka sprawa. Zresztą też moja mama mówiła, że tata nigdy jej na to miejsce, gdzie ten dom stał, nie zabrał. Tatę do zaciągnięcia do wspomnień było bardzo ciężko. Mój tata był rocznik 31, więc niemiecką szkołę kończył. Jak się zaczynałem uczyć niemieckiego, nie był w stanie mi pomóc. Nic, wyparł po prostu całkowicie język niemiecki z pamięci. Wydaje mi się, że to jest najlepszy dowód tego, jak to przeżył i jaką cenę musiał zapłacić, żeby sobie z tą całą tragedią poradzić.
I tutaj właśnie mamy taki kamień z napisem właśnie upamiętniających tych wszystkich ludzi, którzy zginęli podczas wybuchu. 24 stycznia 1945 roku miało miejsce ta katastrofa i mamy z nazwisk i z imion wymienione te osoby oraz ile mieli lat. I proszę zobaczyć, że ginęły tu takie całe rodziny, chociażby Centek, Bronisława, Stanisław, Stefan. To samo nazwisko i możemy przypuszczać, że była to matka i synowie, no bo 44 lata matka, a syn 15 i 9 lat. Tak więc ginęli tu ludzie w różnym wieku i pani Rozalia, która miała 83 lata, ale także Jadwiga Nowak, która miała 4 lata, a nawet i Paweł, który miał 4 miesiące. Więc tutaj zginęło bardzo wiele osób, no i jest to takie nasze miejsce pamięci. I bardzo dobrze, że pamiętamy o tym i coś takiego tutaj powstało.
Widzę, że wybuch zniszczył browar i kino, czyli również i kino było tutaj w Podgórzu.
Tak, tu niedaleko było kino. Dokładnie naprzeciwko też domu dzisiejszego MUS kiedyś była centralka i proszę sobie wyobrazić, że to było pierwsze kino stałe, a także i kręgielnia już w latach 20. działała, także Podgórzanie też tam mogli się bawić. Lokali było dosyć sporo na naszym Podgórzu, tak więc można było w czym wybierać. Natomiast ta kamienica przed nami to była kamienica innego rzeźnika, pana Maksymiliana Nogi. Sklep na dole, sklep mięsny jest do dzisiaj, no już nie w rękach rodziny Nogów, ale cały czas, tak jak pan Maksymilian tam sklep posiadał na początku XX wieku, taki sklep mięsny jest do dzisiaj. I przed tą kamienicą też był dystrybutor paliwa, tylko że ten dystrybutor paliwa był dla wszystkich. Jest takie zdjęcie, kiedy pan Maksymilian Noga zmarł, to wielu podgórzaków no, szanowało tego pana i zgromadziło się na ostatnie pożegnanie pana Maksymiliana. To na tej fotografii widać, że ludzi było mnóstwo, no, sięgających można powiedzieć tutaj do tej ulicy, i po bokach cała kamienica była wypełniona żałobnikami, którzy chcieli odprowadzić na wieczny spoczynek pana Maksymiliana Nogę, który spoczywa tutaj u nas na cmentarzu, oczywiście na Podgórzu. Cmentarz cały czas funkcjonuje od wielu lat i mamy takie starsze nagrobki i nowsze. Mm-hmm.
Położone na jakiejś takiej górce?
Tak. Tu kiedyś był kościół świętej Anny, który został spalony, całe tutaj przedmieścia zostały spalone podczas wojny napoleońskiej. No, kościoła nigdy nie odbudowano, za to powstał cmentarz, tak jest tutaj do dzisiaj.
To widzę też chyba sporo takich zabytkowych grobów, 1860.
Tak, jest dużo takich zabytkowych grobów. Podejdziemy sobie do grobu właśnie Maksymiliana Nogi, tego rzeźnika, którego cały Podgórz żegnał, tu w lewo. Tak więc tu został pochowany właśnie pan Maksymilian Noga, w 1936 roku zmarł 1 stycznia właśnie w Podgórzu. Tutaj jest jego właśnie wieczne miejsce spoczynku. Tak więc dużo jest tutaj zasłużonych ludzi. Kawałek dalej mamy pana Leona Szymańskiego, który zginął na początku wojny na Barbarce. Został zamordowany. No i teraz to jest ciekawe przedstawienie Jezusa ukrzyżowanego. Co ma wspólnego Podgórz z Paryżem? Nie tylko to, że zaczynają się oba na P, ale to właśnie ten tutaj monument. On został zamówiony przez właśnie parafię naszą świętego Piotra i Pawła z Francji. I takie właśnie przedstawienie ukrzyżowania Jezusa, gdzie mamy Matkę Boską, Marię Magdalenę i świętego Jana. Te przedstawienia są tylko dwa. Jedno jest tutaj u nas na Podgórzu, a drugie znajduje się właśnie gdzieś w Paryżu. Więc Paryż ma wspólnego z nami to, że też coś takiego posiada. Jeżeli chodzi o cmentarze, to na Podgórzu mamy kilka cmentarzy, bo mamy nawet cmentarz z XIX wieku, z lat 40., cmentarz ewangelicki. Mamy tak zwany stary, nowy cmentarz, mamy cmentarz dla żołnierzy radzieckich. Tych cmentarzy troszeczkę na Podgórzu jest. Tak, tu mamy kolejny przepiękny budynek, Zakład Opieki Leczniczej. Natomiast kiedyś była tutaj plebania kościoła ewangelickiego, bo musimy pamiętać, że dużo ewangelików było na Podgórzu. Mieliśmy parafię ewangelicką i katolicką. Tu natomiast w tym przepięknym budynku, odrestaurowanym przepięknie, mieściła się właśnie plebania właśnie dla kościoła ewangelickiego. O, może przejdźmy sobie na drugą stronę ulicy. Sobie podejdziemy do kostnicy,
w której mieszkają ludzie dzisiaj.
Mieszkają ludzie, tak. Na Podgórzu można nawet w kostnicy mieszkać. I się ludzie nie boją, proszę, co odważni my jesteśmy.
To nie wygląda na kostnicę.
W tym budynku w 1907 roku wybudowano kostnicę dla i ewangelików, i katolików. Oczywiście była jedna sala wspólna, ale kaplica dla katolików i kaplica dla ewangelików była oddzielna. I tak jak tutaj widzimy, można to zobaczyć.
To nawet widać taki dwudzielny ten budynek.
Tak, dwudzielny budynek, tak. Dogadywali się razem, mieli wspólny budynek. Przejdźmy może sobie tutaj. Dobrze. Jeżeli chodzi o straż pożarną, to też jest bardzo ciekawa historia, bo już pod koniec XIX wieku działała straż pożarna u nas na Podgórzu. Natomiast budynek straży pożarnej powstał w 1907 roku. 1907 rok to był taki bardzo mocno rozwojowy rok dla Torunia, bo powstał i już nasz ratusz, i właśnie nasza straż pożarna. Wybudowano bez tej wieży. Wieżę dobudowano dopiero w 1911 roku, mimo tego, że strażacy wtedy ówcześnie mówili, że wieża jest niezbędna, ale że dokonano wielu inwestycji już na Podgórzu, no to wieżę dobudowano kilka lat później. No, ale jest do dzisiaj, straż pożarna do dzisiaj tutaj się mieści, więc jesteśmy tutaj bezpieczni.
Też piękna kamienica, 1898 bodaj.
I proszę spojrzeć w górę.
To niebo z jaskółkami, tak?
Tak więc, no to też była bogata kamienica, co świadczy o tym, jakie tu mamy malowidło. Jaskółki, które lecą, no to nie jest byle co. Tutaj biedni ludzie nie mieszkali, więc jeżeli ktoś powie, że no na Podgórzu może macie jakieś malowidło, proszę bardzo, proszę przyjść tutaj. Mamy także figurę, oczywiście to jest już kopia tego, co stał oryginał, ale mamy. Do dzisiaj tutaj ludzie mieszkają. Takie perełki też na tym Podgórzu posiadamy, a mało kto tym nie.
Z zewnątrz tak nie wyglądasz, tak,
nawet
że takie kryje w sobie. Aha, posadzka też.
Tu wiadomo, wydeptana, nie?
No ale tak.
Tu mamy ładnie zachowane.
To prawda.
Są takie fajne zdjęcia, gdzie właśnie żołnierze tutaj stoją pod tą kamienicą. Natomiast tutaj też jest fajna historia tej poznańskiej 105, drugowojenna historia. Tutaj trochę może się to kojarzyć z takim znanym serialem Alo, Alo. Tam ukrywano dwóch angielskich lotników. I proszę sobie wyobrazić, że też mamy coś wspólnego z tym serialem, bo właśnie tutaj pod tym adresem w czasie II wojny światowej też ukrywano dwóch Anglików.
Skąd oni się tu wzięli w ogóle?
Tu były obozy dla jeńców. Jakoś ich tutaj ukryli i kilka razy Niemcy ich szukali, ale ich na szczęście nie znaleźli. Tak więc Anglicy też tutaj się u nas zostali ukrywani, może nie aż tak, jak to wyglądało w tym serialu Alo, Alo, ale może i to lepiej.
Mówiąc o historii dawnego miasta Podgórz, dzisiaj osiedla i osiedli przyległych do Podgórza, taką osią przewodnią w okresie II wojny światowej jest na pewno historia obozu jeńskiego, Sztalak 20A, który co prawda był rozsiany na Stawkach, na Rudaku, na Glinkach, ale Podgórz był właśnie tym pivotem, który to wszystko spaja w całość. Ano dlatego, że tam jest Toruń, dworzec główny, a obok niego rampa, na której transporty z jeńcami wojennymi zatrzymywały się i stamtąd ci żołnierze wychodzili, byli dzieleni między, na poszczególne grupy, przemaszerowali przede wszystkim przez centralną część Podgórza, jaką jest ulica Poznańska, w kierunku różnych fortów, więc była to po pierwsze nie lada sensacja dla mieszkańców, którzy widzą żołnierzy z obcych armii, czasami różnych kolorów skóry, słyszą obce języki, no i w ten sposób w latach 1939-1945 powstaje nam właśnie na tym obszarze koncentracja osób na poziomie ponad, sumując wszystkie lata, kiedy oni przebywali w obozie, ponad 60 tysięcy osób, co w kontrze do mieszkańców Torunia w ogóle daje nam miasto obok miasta, bo wówczas Toruń miał niespełna 80 tysięcy mieszkańców, więc w krótkim okresie czasu powstają dwa miasta obok siebie, z czego jedno z nich, czyli to skoncentrowane na Podgórzu i w okolicach, to konglomerat ludzi różnych kultur, języków i tak dalej, i tak dalej. Więc Niemcy, oczywiście ulokowawszy ich w fortach i barakach, które powstały później obok, zdecydowali o tym, że należy im znaleźć jakąś pracę i przygotować ich do nowych aktywności. Żołnierze, którzy nie mieli prawa odmowy, a to dotyczyło szeregowców do stopnia podoficera, musieli włączyć się w pracę porządkowe, w prace budowlane, ale nie związane z przemysłem zbrojeniowym. No i w ten sposób powstaje nam lokomotywownia na Piaskach. Oprócz tego takie prace porządkowe i budowlane przy stacji kolejowej. Wieża Ciśnij, która jest takim głównym chyba punktem panoramy Podgórza i okolic, jest bardzo widoczna. Również powstała w okresie II wojny światowej. Mówimy o tej najwyższej wieży, która jest widoczna praktycznie z każdego punktu tego osiedla. No i ciekawostką jest też fakt, że w 1943 roku przy ulicy Akacjowej powstał kompleks budynków, które wyglądają niemal identycznie, kiedy dzisiaj będziemy się tam przechadzać, a jest to osiedle dla przesiedleńców z terenów bombardowanych przez aliantów, czyli takie jakby miejsce ewakuacji dla Niemców, którzy mieli ulokować się właśnie na tamtym osiedlu i to zostało wzniesione rękami jeńców wojennych. Sam miałem okazję oprowadzać kilkanaście rodzin, których bliscy byli zaangażowani właśnie w tego typu pracę. To, o czym powinienem też wspomnieć, a wszyscy z nas powinni pamiętać, to zaangażowanie ludności Podgórza i okolicznych osiedli w pomoc jeńcom. Mówimy tutaj o zorganizowanych akcjach przerzutowych, które pomagały jeńcom wydostać się z Torunia i uciekać w stronę Szwecji, w stronę Odessy na Ukrainie, czy też na zachód, bo też ciekawostką dla Państwa może być fakt, że jedna z dróg ewakuacyjnych prowadziła przez Niemcy i nie dalej jak przedwczoraj ukazała się książka Toma McGree, syna jednego z jeńców, który opisał właśnie to, jak jego ojciec ucieka z obozu jeńskiego w Toruniu przez Niemcy i to była ucieczka zakończona jak najbardziej sukcesem, więc jedna rzecz to pomoc w ucieczkach, druga rzecz pomoc w dostarczaniu jedzenia, aparatów fotograficznych, filmów, wywoływaniu zdjęć. No, skądinąd mamy mnóstwo zdjęć z wnętrza obozu, a to jest właśnie zasługa ruchu oporu i mieszkańców okolicznych domów. No i codzienna pomoc, a nawet bym powiedział forma przemytu, czy też wymian handlowych. Pamiętajmy, że jeńców dotyczyły przepisy konwencji genewskiej, w związku z czym oni otrzymywali paczki wyposażone w czekoladę, mleko w proszku, rodzynki itd., papierosy, co było tą walutą w tamtych czasach, no i dochodziło do wymiany przez obozowe druty, a tu ryzykowali mieszkańcy naprawdę dużo, bo kontakt z osadzonymi mógł już skończyć się wyrokiem śmierci bądź zesłaniem do obozu koncentracyjnego. W drugą stronę jeńców no, to już nie dotyczyło.
Tam będzie jeszcze taka wieża ciśnień i osiedle przesiedleńców. Ona jest taka masywna, monumentalna, bo trzeba było pokazać, jaka to Trzecia Rzesza jest wielkim, potężnym krajem.
No a tutaj zbliżamy się do budynku, który, no można powiedzieć, jest centrum.
Oj tak, to jest nasz ratusz. Jeszcze raz podkreślę, Podgórz nie był przedmieściem, Podgórz był miastem, a każde miasto musi posiadać ratusz. I my taki ratusz posiadaliśmy, ale w 1907 roku, a dokładnie 11 września 1907 roku, wybudowano nam przepiękny, cudowny ratusz wraz z pocztą. Ponieważ do ratusza wchodziło się, to jest ta część po prawej stronie, na parterze był ratusz, tutaj po lewej stronie była poczta, a na pierwszym piętrze u góry nad pocztą mieszkał oczywiście taki główny pocztmistrz, a nad ratuszem na pierwszym piętrze mieszkał oczywiście burmistrz naszego miasta. Niesamowity budynek z przepiękną wieżyczką, ale też z herbem Podgórza, bo kawałeczek dalej zobaczymy herb Podgórza. Jest to święty Mikołaj u boku takich dwóch kolumn. Warto też dodać tutaj o tej tablicy Józefowi Piłsudskiemu miasto Podgórz. Tą tablicę odsłonięto w połowie lat 30. ku uchwale właśnie Józefa Piłsudskiego. Kiedy było odsłonięcie tej tablicy, tutaj były niesamowite uroczystości. Mówiono o patriotyzmie, grała orkiestra, był wielki festyn. Były to niesamowite uroczystości.
Dzisiaj jeszcze jest tak, że ci Podgórzacy czują się właśnie bardziej Podgórzakami, czy jednak już Torunianami?
Za wszystkich nie chcę mówić, ale mam wielu tutaj takich znajomych na Podgórzu, którzy czują się tak bardziej z Podgórza. Więc jesteśmy takimi lokalnymi patriotami i ten Podgórz jest tam, mamy oczywiście, jesteśmy z Torunia, ale ten Podgórz tak jest w tym sercu mocno zakorzeniony i myślę, że to dobrze.
To był reportaż pod tytułem Podgórz sprzed lat. Po dzielnicy oprowadził nas jej mieszkaniec i przewodnik Adam Marszelewski. Historię jeńców w tym miejscu przybliżył nam toruński przewodnik Paweł Bukowski, który przed laty mówił też na naszej antenie o podgórskim browarze. A wybuch, który zniszczył browar, wspominał wtedy dr Jarosław Centek, którego ojciec stracił podczas tej tragedii część rodziny. O willi Jałksza i swoich dziadkach opowiedziały mi Elżbieta Wykrzykowska i Ewa Ociesa.
Technological advances. Pretty Place, Hotel and Casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call? And do you celebrate your dark side? And then wish you'd never left the house. Have you ever spent a generation trying to figure that one out? Casino, Mark speaking. Please tell me how may I direct your call?
W ziarnach losu dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska-Kuras. Do usłyszenia.
Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, dzieje się źle. Że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie.
Zapominam.